Pozwólcie, że zacznę taką uwagą bardzo osobistą. Myślę, że zrozumiecie, tylko na początku i tylko teraz, to nie jest mój styl mówienia, żeby o sobie opowiadać, ale ten kościół dla mnie jest wyjątkowy i to miasto też jest wyjątkowe, bowiem gdzieś przed 45 laty byłem tak jak wy właśnie w tym kościele. Studiowałem w Toruniu. Trochę był inny Toruń. Tak żałuję, że tych tramwajów nie ma przejeżdżających. To było coś wyjątkowego tutaj w Toruniu, że przebijał się przez budynek i lądował w środku miasta. Dużo by opowiadać. Musiałem to wspomnieć, bo to się rzadko zdarza, żeby trafić na swoje własne ślady po wielu, wielu latach. No i zostałem zaproszony, żeby głosić tutaj rekolekcje adwentowe. Ostatni raz właśnie, chyba pierwszy raz od 30 lat w okresie adwentu jestem w Polsce. No i wszystko, to na razie wszystko. Teraz przejdźmy do tego, co ważniejsze i zasadnicze. Tym razem chciałbym pójść tak za logiką tych trzech czytań. Oczywiście chodzi o adwent, to dzisiaj właśnie się zaczyna. Życzę wam, żeby ten czas był dobrze spędzony, żebyście mogli Boże Narodzenie przeżyć tak głęboko, radośnie, tam w tym stylu, w takim stylu, w jakim pragniemy je przeżyć, to święto rodzinne, to święto takie delikatne, to delikatnych uczuć, delikatnych, miłych, rodzinnych spotkań. Prorok Izajasz mówi o czymś, co chyba jest odległe od naszego doświadczenia, ale on mówi, że w ostatnich czasach tak będzie. Czy nasze czasy są ostatnie? Nie wiem. Nikt nie wie. Ewangelia mówi, że Jezus przyjdzie w czasie, którym się nie spodziewacie. To jedyny pewnik, że nie będzie zapowiedziany oficjalnie, że to będzie dla nas niespodzianka. Oby nie taka, jak niespodzianka Jego przyjścia po raz pierwszy. Niespodzianka, którą będziemy obchodzili już za 4 tygodnie, mówiąc o Bożym Narodzeniu. To przykre, owszem, radosne, bo Pan Jezus, bo Maryja, bo dziecko, to Syn Boży, Mesjasz. Ale jak tak myślą, powrócisz do realiów tego narodzenia, to przykre, bo to się nie udało. No, Maryja powinna pozostać w domu, była w ostatnich dniach ciąży, ale dekret cesarski, z cesarzem nie można polemizować. Trzeba było się udać do Betlejem. No i tak byśmy powiedzieli, to byłoby naturalne, gdyby aniołowie otwarli jakiś dom, albo gdyby tam przywitano ich chlebem i solą w opłotkach Betlejem, zaprosili. Albo żeby po prostu po ludzku otworzyli jakiś dom, bo widzieli, że jest w ciąży, kobieta ciężarna, już niezależnie od wszystkiego. I nic takiego się nie stało. I Pan Jezus przyszedł na świat w stajni. I to było na pewno bolesne dla Maryi, na pewno dla Józefa to było, dla mężczyzny. No nie znalazł miejsca godniejszego, ja nie mówię godnego dla niej. Dlatego chyba w Ewangelii Jana jest mowa w prologu o tym, że przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. A więc tak jakby przyszedł nie w czasie, w którym powinien przyjść. Niespodzianie, ale to dla niego miła niespodzianka. Ewangelia dzisiejsza mówi, a my to powtarzamy w każdej mszy świętej. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Czekamy na przyjście Chrystusa i odmianę tego losu. Tak samo jak Chrystus odmienił się Jego los, odmienił się osobowo wtedy, kiedy zmartwychwstał. Zachował ciało, ale to było ciało uwielbione. Dotykali, jedli z Nim, padali do stóp, obejmowali Jego stopy z miłością. Ale to był inny Jezus. Jezus przebóstwiony. Źle powiedziałem, bo On zawsze był Synem Bożym. Ale człowieczeństwo w Nim inaczej zabrzmiało. Tak jak my nie rozumiemy, jak my nie przeżywamy. Ale wróćmy do proroka Izajasza. W ostatnich czasach ta święta góra, góra świątyni jerozolimskiej, wzniesie się ponad wszystkie inne wzgórza i góry. Nie bardzo widzimy, żeby ta góra Kościoła, żeby ona tak się wznosiła, żeby ona cieszyła się aplauzem, żeby ją widziano, żeby się z niej cieszono. I popłyną tłumy, popłyną wszystkie ludy ku tej świątyni. Nie bardzo widzimy. Raczej widzimy odpływ. Raczej widzimy, że dzieje się coś przeciwnego. Zamykanie świątyń, sprzedawanie, przerabianie na coś. U nas nie, chciałby się powiedzieć jeszcze nie. Daj Boże, żeby nie. I dalej mowa o tym, że zatroszczą się o to, aby przyjąć słowo, że stamtąd przyjdzie prawo. Gdzie tam prawo? Prawo Boże to nie jest czymś, co interesuje świat. Jest inne prawo, demokratycznie stanowione. I to prawo robi cuda. Możesz być, jesteś mężczyzną, możesz być kobietą, będziesz uznany oficjalnie jako taki. Będą kroczyli ścieżkami Pana, nie bardzo to widzimy. Nie bardzo widzimy, ale wiele rzeczy nie bardzo dostrzegamy, nie bardzo widzimy. Ale jednocześnie wierzymy. Może nawet doświadczyliśmy. Owszem, religia jest jakoś w regresie, a może nie. Jednak człowiek poszukuje sensu. Nie znajduje zaspokojenia w tym, że je, pije, że szuka rozrywek. Rozrywa się i się nie poskłada. To rozrywanie nie prowadzi do niczego. Czujemy, że jest jakiś brak. Brak głębi, brak prawdy. Powiedzmy od razu, brak miłości, prawdziwej miłości. I w imię tej miłości spotykamy się. I w imię tej miłości mówi prorok Izajasz, a później słyszeliście świętego Pawła i Ewangelia. Mówi o niepojętej miłości. Tego świata nie da się zrozumieć bez tej miłości. Człowieka nie da się zrozumieć bez miłości. Owszem, można wymierzyć, zważyć, można opisać, można... I to jest też ważne, to co zewnętrzne. Ale to nie człowiek, nie pełny człowiek. Człowiek pełny to również duchowość, to co ma w sobie, jego pragnienia, głębokie pragnienia, a nie, jak powiedział święty Paweł, żądzę. Nie ulegajcie żądzom, ale ulegajcie głębokim pragnieniom. Tym, co jest w was zapisane. I chociaż mówią, że to można zmienić, to można dzisiaj, mamy sposoby, to tylko są sztuczki, które długo nie trwają. A najważniejsze nie ratują człowieka. A najważniejsze, że nie spełniają jego oczekiwań. Może już doświadczyliście tego, może widzieliście, że owszem, są atrakcje, ale atrakcje atrakcjami. Człowiek to nie tylko atrakcje, te atrakcje, które, jak powiedziałem, możesz zjeść, wypić i się rozerwać. Jest poszukiwanie sensu, głębi. Nieraz to przykre strony życia zwracają nas ku temu, aby pytać, no dokąd ja idę? No, łatwo jest marzyć, łatwo jest pragnąć, ale spełnić te pragnienia, szczególnie jeśli jesteś człowiekiem, który umie od siebie wymagać, który umie przysiąść, umie, ma silną wolę i mimo twojej silnej woli, mimo twojej inteligencji, mimo tego, że się starasz, nie ma człowieka, który mógłby dojść do celu, jaki czuje, że istnieje w nim, marzenia, które w nim jest, może przycicha, bo trzeba się w tym życiu odnaleźć. Nie można być poetą, nie można bujać w obłokach. Musisz zejść na ziemię, na twardą rzeczywistość i na niej budować. To wszystko wiadomo, ale nie możesz stłumić w sobie pragnienia szczęścia. I nie możesz wyprzeć się miłości, bo wtedy może trochę więcej będziesz skuteczny w tym życiu, będziesz miał większą siłę przebicia, może coś tam zyskasz, ale stracisz siebie. Wiecie, takim uderzeniem bardzo mocnym dla mnie było coś, co wiedziałem, ale tak dziwnie przyszło w postaci cyfry. Ja wiedziałem, że ludzie giną z głodu, ale jak zobaczyłem informację, że 110 tysięcy ludzi umiera dziennie z głodu, dziennie 110 tysięcy ludzi, to mnie uderzyło. I pomyślałem, to przecież Holokaust, to przecież II wojna światowa, to przecież to jest coś więcej, tak aby obozy koncentracyjne zostały pomnożone przez ileś. Nie jestem statystykiem, nie potrafię wam powiedzieć, ale pomnożone przez ileś na naszych oczach. W tym świecie, który uważany jest za globalną wioskę, o której wszystko wiadomo, i no, tylko że ci decydenci, oni wiedzą, jakie wiadomości przesłać, jakie nie i jak je opisać, w jakim świetle je przedstawić. To jest przerażające, ale to trochę wyrównuje, tak doprowadza do pionu człowieka, żeby nie zachłysnął się naszą cywilizacją, technologią, możliwościami, które ona stwarza. Rzeczywiście tak jest? Ale co z człowiekiem się dzieje? Czy rzeczywiście ten człowiek jest taki szczęśliwy i upojony swoją władzą, mądrością? Jaki człowiek, skoro na naszych oczach umiera dziennie 110 tysięcy ludzi? To nie do wiary. Z głodu. Nie mówiąc o wojnach, nie mówiąc o tym, że nie ma leków i ludzie umierają, bo chorują z głodu. Mówię to o tym, żeby jeszcze bardziej uzmysłowić, iż ten świat nie idzie drogą tak prościutko do celu, tak triumfalnie kroczy ku radości, ku spełnieniu. Nie ma tego spełnienia. Były ideologie, straszne ideologie, nazizmu, komunizmu. Znamy obozy, znamy, co one tworzyły i wydawało nam się, że już teraz wiemy, że teraz zbudujemy solidarną, piękną tą Polskę. Jako odpowiedź to padłoby, a więc przestańmy szukać, przestańmy słuchać tych wszystkich opowieści. Świat jest do niczego. To, co mam między rękoma, to, co mogę ja zjeść, wypić, rozerwać się, o tym należy myśleć, dać sobie spokój. Świat jest do niczego. No niby można by tak, ale wtedy tracisz siebie. No, to nie powiem, że to jest rozwojowe, to jest miłe, to jest podnoszące na duchu, to daje szczęście. Szczęście daje świadomość, że jest jeszcze ktoś inny, komu zależy na nas. Właśnie niepojęta miłość. I On nas zbawi, i On nas wesprze, i On nas wspiera. On jest światłością. Tylko wtedy przekujemy miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Tylko wtedy. To nie chodzi o triumf religii tutaj, że kiedyś ta góra, ta święta góra, ta nasza święta góra z naszą świątynią się wzniesie i wszystkie ludy tam pójdą i my będziemy w pierwszych rzędach siedzieli, no bo my jesteśmy właśnie tak od początku i tak blisko Pana Jezusa. To nie o triumf religii chodzi. To chodzi o triumf człowieka. To chodzi o to, abyśmy dali sobie radę z sobą samymi. Aby przekuć miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy, żeby móc rządzić, uprawiać, cieszyć się żniwem. Taka jest wizja. Po to jest religia. Po to, abyśmy mogli dojść tam, gdzie sami nie dojdziemy. Abyśmy Jego przyjęli. O nic innego nie chodzi. Jan Chrzciciel mówi, nawracajcie się, ale nie to nawracajcie się, bo jesteście źli, nawracajcie się, bo przyjdzie kara, nawracajcie. Nawracajcie się, bo blisko jest Królestwo Boże. Nawracajcie się, to tak jak Pan Jezus, jak Apokalipsa mówi, puka do drzwi. Puka do drzwi, kto usłyszy? Może tam być harmider, nie usłyszą. On nie włamuje się do domu i nie mówi, że zasiądę z tobą do stołu, albo musisz być moim wyznawcą. Puka i kto słyszy i otworzy mu, on wejdzie i będzie wieczerzał z tymi domownikami i oni będą wieczerzali z nim. A więc stworzy się komunia, a więc będzie wspólnota, a więc będzie to, czego pragniemy i co w taki sposób poetycki, mistyczny przeżywamy podczas Wigilii. Kiedy jesteśmy sobie bliscy, życzliwi, wymieniamy prezenty, kiedy przepraszamy się za wzajemne winy, krzywdy, kiedy dzielimy się opłatkiem, kiedy tak staramy się zbliżyć w tę noc, staramy się zbliżyć do tego ideału współżycia pomiędzy bliskimi i dalekimi, bo zostawiamy również jedno miejsce wolne dla tego, kto przyjdzie, żeby nie był bezdomny. A więc oczekujemy Jego. Dlatego święty Paweł mówi, obudźcie się ze snu. Z tego snu zniechęcenia, z tego snu żalu, smutku, niechęci, z tego snu krytyki, mówienia wzajemnie na siebie, tego całunu, który ma być rozerwany Jego przyjściem. Chodźmy w światłości Pana. Ten świat ma blizny i ma rany. Ten świat jest światem, w którym śmierć nieraz w sposób wulgarny, nieraz w sposób tragiczny daje o sobie znać, tak jak na Bliskim Wschodzie. I manipulacja, i kłamstwo, i interwencje, i gładkie słowa. Znamy to. Ale jest zbawienie, ponieważ On przyszedł i mamy dowód tego, że nie przyszedł, bo miał usłane, bo dywany i kwiaty, i trąby, i bębny, i werble. Przyszedł w tych warunkach, w nędznych warunkach opuszczenia, niechęci. Wyrzuciliśmy go z tego świata, został zamordowany, zakatowany na krzyżu. Zmartwychwstał i pierwsze jego słowa były: powiedz moim braciom, że spotka mnie w Galilei. Jezus Chrystus przychodzi do nas i my idziemy w okresie Adwentu, staramy się o to, aby zrozumieć siebie, aby wyjść z tego kieratu codziennych zajęć i widzieć, kim jesteśmy, aby Go przyjąć. On jest Zbawicielem, On spełni to, czego ludzkość oczekuje, czego Ty oczekujesz. I może doświadczyłeś tego, bo inaczej te słowa byłyby od słowami wzniosłymi, ale nie mającymi się nijak do Twojego życia. Może doświadczyłeś tego, że chodzenie w światłości, że ta prawda, która z Jego ust pochodzi, że to nie jest prawda karierowiczów, specjalistów, którzy się ubierają, przebierają którzy chcą tego, aby zarobić na Twoim poszukiwaniu prawdy, czy poszukiwaniu szczęścia, poszukiwaniu miłości. Niepojęta miłość Boża to On, który przychodzi, my na mszy świętej mówimy, oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy Twojego przyjścia i jednocześnie święty Paweł, przyobleczcie się w Jezusa. On przychodzi, dlatego jesteście w Kościele i uczestniczycie we mszy świętej. W mistyczny, sakramentalny sposób On przychodzi. Jasne, że jak tak się siedzi i patrzy, no to nic tam się nie dzieje. No, wiadomo, jak przebiega msza święta. Ale jeżeli jesteś przygotowany, jeśli masz wiarę, jeśli przychodzisz do Niego, bo Ci na Nim zależy, przynajmniej w części, tak jak Jemu zależy na Tobie, to wtedy już teraz możesz doświadczyć Jego bliskości, tej niepojętej miłości, tej prawdy o człowieku, która pozwala nam odetchnąć głębiej, patrzeć z nadzieją w przyszłość. Przybliżając się do tej wizji proroka, to się zbiega ze sobą. To przeszłe, które rzutuje na przyszłość, mówi o tym, co będzie przy końcu i tym, co teraz przeżywasz. Ja Cię zachęcam do tego, abyśmy od pierwszego dnia Adwentu, abyśmy oczekiwali Go w taki czynny sposób, to, łącząc się już teraz, jak mówi święty Paweł, przybierając Chrystusa, będąc z Nim, najpierw to taki prosty, a taki skuteczny sposób. Staraj się przynajmniej w Adwencie spotkać z Ewangelią codziennie. Masz komputer, masz dostęp do internetu. To bardzo łatwo sięgnąć, będą Ci przysyłać codziennie te teksty czytań, które są podczas mszy świętej na całym świecie czytane danego dnia. Warto jest uczynić krok nie tylko sentymentalny i to wszystko, ale przerodzić te uczucia w coś konkretnego. To tak jak w ogóle z miłością. No to łatwo się prawi miłosne androny, ale być odpowiedzialny za tę miłość, ale iść w kierunku budowania tej komunii w taki odpowiedzialny, głębszy sposób. A więc pierwsze to Ewangelia. Staraj się, to łatwe. I zacznij od dzisiaj. Tę Ewangelię dzień po dniu będziesz słuchał, co Ci mówi Jezus Chrystus. I jeśli nie możesz przyjść na mszę świętą, to jest piękne, że tradycja się utrzymuje i bodajże jest nawet lepiej aniżeli kiedyś, jeśli chodzi o roraty, to wymaga wyrzeczenia, ale to się utrzymuje. To jest też jakiś sposób na to, żeby być bliżej Chrystusa. Ja proponuję jeszcze inną formę, a mianowicie pośrodku Twojego życia, tej codzienności, żebyś pomyślał o Nim, to tak jak się o kimś drogim, o kimś, kogo się ceni, kogo pragnie się zobaczyć i wiesz, że go zobaczysz, ale już myślisz o Nim, o to by mu się podobało, o to kupię. W codziennym życiu, wtedy, kiedy Ci smutno, pomyśl o Nim. Powiedz, jestem z Tobą, wierzę, że jesteś ze mną, wierzę, że jesteś ze mną. Jeśli Ci spotkała Cię jakaś radość, dziel z Nim tę radość. Jeśli chcesz uczyń coś dobrego, oczywiście nie to, żeby trąbić i pokazywać, jak ja jestem dobry, ale pomyśl, ja to składam na ołtarzu, tutaj, na ołtarzu. To jest ten chleb, który kapłan później prosi Boga o przeistoczenie. W ten sposób będziesz szedł ku spotkaniu z Chrystusem i jednocześnie łącząc się z Nim na co dzień. Daj Boże, żebyśmy się obudzili. Daj Boże, żeby tak się stało. Nie możemy zrezygnować z pracy, z naszych obowiązków. One są naturalne. One są, niech będą pobłogosławione przez to otwarcie oczu na na rzeczywistość, na którą nie mamy czasu na co dzień. Na rzeczywistość, którą świat wokół nas nie ceni dzisiaj i nie zachęca nas do tego, abyśmy się nią zajmowali. To jest domena nie nowoczesnego człowieka. Bądź nowoczesny w głębszy sposób. Bądź człowiekiem, bo tylko o to chodzi. Nie chodzi o triumf religii, nie chodzi o nic innego, ale o ciebie, abyś nie stracił życia. A stracisz, jeżeli zjełczeje, zostanie zniszczona, skarłowacieje w tobie nadzieja i wiara w to, że jesteś powołany do miłości. Nawet jeśli ona karłowata, to jest niepojęta miłość. I to tak jak ogień. On to rozpali, jeśli ty pozwolisz. To rozpali na nowo twoje życie. I nabierze ono sensu. W takich warunkach, w jakich żyjemy, w takich, jakich jesteś, będziesz człowiekiem, pełniejszym człowiekiem. A o pełnię chodzi. Amen.